głosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Przyjdź, światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca gości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swej potędze, bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzę, obmyj co nieświętsze. Nagnij, co jest harne, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Serdecznie gorąco pozdrawiam wszystkich słuchających Radia Maria. Przed mikrofonem ojciec Jan Król. Proszę Państwa, przypomnę, że w naszych rozważaniach posługujemy się katechizmem Kościoła katolickiego i w ciągu ostatnich kateches mówiliśmy na temat sakramentu pojednania, na temat sakramentu pokuty. Dzisiaj chcemy mówić o następnym sakramencie, sakramencie namaszczenia chorych. Wiadomo nam wszystkim i mamy tę świadomość, że Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, wyznaczył człowiekowi cel. Tym celem jest wieczne szczęście, wieczne zbawienie, życie z Bogiem. Oglądanie Boga twarzą w twarz. Niestety człowiek okazał się zaraz na początku swojego istnienia na tej ziemi stworzeniem nieposłusznym Bogu. Powiedział Bogu nie, oddzielił się od Boga murem grzechu i Bóg w ciągu historii zbawienia, ciągle czytamy to na kartach Starego Testamentu, będzie szukał człowieka, będzie wychodził do niego z coraz to nowymi gestami miłości, przyjaźni. Przypomnijmy, zawrze przymierze z Noem, z Abrahamem, z narodem wybranym, aby w końcu posłać na świat swego jedynego Syna Jezusa Chrystusa, który z miłości do każdego człowieka, do każdego z nas odda swoje życie na drzewie krzyża, aby nas pojednać z Bogiem, aby nas pojednać między sobą, aby nas uwolnić od zła, śmierci i wszelkich tego konsekwencji. Natomiast z drugiej strony mamy też świadomość tego, że Bóg prowadzi nas właśnie do zbawienia tu i teraz, w tej konkretnej rzeczywistości. Jesteśmy ludźmi wolnymi, ludźmi, którzy każdego dnia mogą dokonywać wyborów, mogą opowiadać się po stronie tego, co dobre, ale niestety również mogą opowiadać się i po stronie tego, co złe. Mogą się opowiadać po stronie nienawiści albo po stronie miłości. Mogą się opowiadać za życiem, ale mogą również niestety opowiadać się za śmiercią. I za każdym razem, ilekroć człowiek opowiada się po stronie zła, po stronie szatana, popełnia grzech. Dlatego Chrystus Pan, Kościół, daje nam możliwość pojednania. I już mówiliśmy o sakramencie pojednania, a dzisiaj chcemy iść dalej i mówić sobie na temat sakramentu namaszczenia chorych. Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych duszy ciał, który paralitykowi odpuścił grzechy i przywrócił zdrowie ciała, chciał, aby Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował jego dzieło uzdrawienia i zbawienia, które obejmuje także jego własne członki. Jest to celem dwóch sakramentów: uzdrowienia, sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. Tak mówi katechizm Kościoła katolickiego. I przez święte namaszczenie chorych i modlitwę prezbiterów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a także zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra ludowi Bożemu. Te słowa, które słyszymy, są zaczerpnięte z konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Podstawy sakramentu chorych według katechizmu w historii zbawienia. Jak wiemy, choroba, cierpienie jest bardzo powszechnym zjawiskiem wśród ludzi. Od czasu, kiedy człowiek powiedział Bogu nie, kiedy oddzielił się od Boga, po prostu człowiek ponosi konsekwencje swoich decyzji. I można zaryzykować twierdzenie, że każdy człowiek niemal cierpi, mniej, bardziej, fizycznie, duchowo. I czasem to cierpienie, doświadczenie choroby wywiera wielki wpływ na ludzkie życie. Człowiek czuje się słaby, doświadcza niemocy, doświadcza swojej ograniczoności, skończoności. I każda choroba niemalże może łączyć się z przewidywaniem śmierci. Choroba może zatem prowadzić do wewnętrznego niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy, do buntu przeciw Bogu. Jakże często słyszymy, gdzie jest Bóg, że tyle dzieci chorych. Dlaczego są tak straszne choroby jak rak czy inne? Dlaczego tyle ludzi niewinnych ginie w wypadkach, katastrofach? Dlaczego tyle łez, tyle cierpienia? I każdy człowiek, który doświadcza choroby, będzie stawiał takie pytania, albo może stawiać pytania. Dlaczego tak jest? Może się buntować przeciw Bogu i mówić, że gdyby Pan Bóg był, to pewnie by nie dopuścił na mnie tej strasznej choroby, tego strasznego cierpienia. Przecież starałem się żyć uczciwie, starałem się pełnić Jego wolę. A jakże często ludzie mówią, ci, którzy nic sobie nie robią, którzy żyją tak, jakby Boga nigdy nie było, po prostu wiedzie im się o wiele lepiej, są zdrowi, doświadczają jakby Bożego błogosławieństwa. Tak, z jednej strony choroba może prowadzić do buntu przeciw Bogu, ale także może prowadzić osobę do większej dojrzałości, pomóc jej lepiej rozeznać o swoim życiu to, co nieistotne, i może pomóc człowiekowi zwrócić się ku temu, co najważniejsze, co najbardziej istotne. W wielu przypadkach zdarza się to, że choroba pobudza człowieka do szukania Boga i do powrotu do Niego. Czasem człowiek, który bardzo nisko upadł, bardzo daleko od Boga odszedł, po prostu jeszcze jest dotknięty chorobą, dotkniętym cierpieniem, odnajduje właśnie w tym cierpieniu swoją małość, ale z drugiej strony zaczyna szukać pomocy. Jakże często właśnie wiara w Boga i powrót do Boga daje moc człowiekowi, aby to cierpienie przezwyciężyć, aby to cierpienie zaakceptować i daje człowiekowi możliwość, aby tej chorobie, temu cierpieniu nadać sens. A każdy człowiek może nadać sens swojemu cierpieniu. Oczywiście nie jest to wcale sprawa prosta, bo każde cierpienie jest czymś nieprzyjemnym, jest czymś bolesnym, jest czymś trudnym. Ale przecież jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jako katolicy, musimy pamiętać, że Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, przez swoją mękę, krzyż, zmartwychwstanie, więc również przez swoje cierpienie zwyciężył zło, zwyciężył śmierć. Przez swoje cierpienie, przez swoją mękę, przez swoje zmartwychwstanie Jezus Chrystus zwyciężył zło szatana i Jezus Chrystus zaprasza nas, abyśmy nasze choroby, nasze cierpienia, nasze dolegliwości, nasze trudne sprawy przeżywali razem z Nim. Abyśmy te nasze choroby, te nasze cierpienia przyjmowali z miłością do Boga, z miłością do innych ludzi, ofiarowali te nasze choroby, te nasze cierpienia w jakichś konkretnych intencjach za konkretnych ludzi, może ludzi nam bliskich. W Starym Testamencie choroba była zawsze znakiem tego, że człowiek odwraca się od Boga. Boże błogosławieństwo było znakiem tego, że człowiek żyje blisko Boga. Człowiek Starego Testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę. Błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie. Choroba staje się drogą nawrócenia. Boże przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowia. Izrael doświadcza tego, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu według Jego prawa przywraca życie. Bo ja Pan chcę być Twym lekarzem, mówi Pismo Święte w Księdze Wyjścia. Prorok Izajasz przewiduje, że cierpienie może także mieć wartość odkupieńczą w stosunku do grzechów innych ludzi. Zapowiada, że nadejdzie dla Syjonu czas, gdy Bóg przebaczy mu wszelki grzech i uleczy wszelką chorobę. Właśnie prorok Izajasz pisze o cierpiącym słudze Jahwe, który przyjmie na siebie wszystkie grzechy wszystkich ludzi, który raz na zawsze złoży Bogu Ojcu ofiarę przebłagania. I właśnie tym kimś jest Jezus Chrystus. Ale popatrzmy na działalność Chrystusa na ziemi. Zanim oddał za nas swoje życie, stał się człowiekiem. Stał się podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, miał ciało, miał krew i głosił Królestwo Boże. Głoszenie obecności Królestwa Bożego na ziemi wraz z uzdrawianiem chorych stanowi znamienną, a może nawet największą część publicznego życia Jezusa Chrystusa. W ten bowiem sposób przywraca On na nowo władztwo Boga, którym jest właśnie zbawienie, czyli uratowanie człowieka. Również uzdrowienia cielesne są znakiem i głoszeniem zbawienia dla wszystkich ludzi oraz realizują Królestwo Boże. Mateusz w swojej Ewangelii pisze: i obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby, dolegliwości, opętanych epileptyków, paralityków, a On ich uzdrawiał. Zbawienie przyniesione przez Chrystusa polega faktycznie na wybawieniu z grzechów i przywracaniu zdrowia, czyli integralności ludzkiego życia, mocą miłosierdzia Bożego już tutaj na ziemi, a tym samym na tworzeniu pełnej komunii człowieka z Bogiem. Zbawienie dosięga całego człowieka w jego jedności cielesno-duchowej. Podnosi go na duchu dzięki wybaczaniu grzechów oraz umacnia fizycznie, lecząc jego ciało. Dzięki dokonywanym uzdrowieniom Jezus ukazuje najpierw swoje głębokie współczucie oraz to, że dzieli z ludźmi ich ludzką niedolę. Jest lekarzem, którego potrzebują tak bardzo wszyscy ludzie chorzy i grzeszni. Utożsamia się także z chorym człowiekiem, który go odwiedza i leczy. Ten odwiedza i troszczy się o samego Jezusa. Znamy przypowieść Jezusa, kiedy mówi, jak Jezus mówił, jak będzie wyglądał sąd ostateczny, kiedy to jedni usłyszą: pójdźcie błogosławieni mojego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata, a inni: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. I o właśnie przynależności do tych błogosławionych czy do tych potępionych decyduje miłość, decydują konkretne czyny okazane drugiemu człowiekowi, bo Jezus Chrystus utożsamił się tutaj z ludźmi chorymi, potrzebującymi. Byłem głodny, a daliście mi jeść, albo nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić, bądź nie daliście mi pić. Byłem chory, a odwiedziliście mnie, bądź nie odwiedziliście mnie. A więc ta relacja do człowieka chorego, do człowieka będącego w potrzebie, jest tutaj tym momentem, który zadecyduje właśnie o wiecznym szczęściu czy wiecznym potępieniu. Jezus Chrystus, lecząc ludzi w czasie swojej ziemskiej wędrówki, posługuje się bardzo różnymi zewnętrznymi gestami. Pamiętamy, jak spotkał niewidomego, na jego oczy nakłada ślinę, robi błoto, wkłada ręce. Pamiętamy, jak tam ktoś dotknął się, tylko jedna kobieta dotknęła się tylko szaty Jezusa i odzyskała zdrowie. Jezus chorych uzdrawia z mocą, która wychodzi od Niego i przenika danego człowieka. Ale te uzdrowienia mają cel ściśle określony i bardzo zasadniczy. Chodzi o zwycięstwo nad złem, śmiercią i grzechem, a więc o wybawienie, które się urzeczywistni niebawem mocą Jego Paschy na krzyżu. Właśnie na krzyżu Jezus wziął na siebie ciężar zła i sam jest tym niepokalanym barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Tak postępując, Jezus nawołuje swoich uczniów i wszystkich wierzących, aby upodobnili się do Niego, zespolili z Jego zbawczą męką, tak aby mieli potem udział w Jego chwale. Cierpienie i choroba, którym ludzie podlegają na skutek grzechu pierworodnego oraz grzechów osobistych, bądź też z racji swych ludzkich ograniczeń, stanowią moment odczuwalnej w sposób szczególny słabości oraz niemożności wykonywania codziennych prac i zadań typowo ludzkich. Są nie tylko zespoleniem bólu z przeczuciem kresu życia ziemskiego, ale także próbą, której wszyscy podlegamy. Job po wielu cierpieniach i chorobach rozumie, że Bóg może wszystko i że nie ma nic niemożliwego dla Niego. Po przeżytej próbie poznaje na nowo i doświadczalnie Boga, którego dotąd znał tylko ze słyszenia. Obecnie ujrzałem Cię wzrokiem, stąd odwołuję, co powiedziałem. Kajam się w prochu i popiele, stwierdza z całą mocą Hiob. A dlaczego są jeszcze cierpienie i choroby? Bo kogo miłuje Pan, tego karze. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karał? Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale ale dziećmi nieprawymi. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości, pisze święty Paweł Apostoł w liście do Hebrajczyków. Moc Chrystusa ukazuje się w pełni w słabości człowieka, który nosi w naczyniach glinianych skarb życia i łaski otrzymane od Boga. Święty Paweł cieszy się z własnej słabości, w prześladowaniach i utrapieniach znoszonych dla Chrystusa. Albowiem właśnie wtedy, gdy jest słaby, czuje się silny w Chrystusie. Sam Jezus Chrystus zdobył uznanie u Ojca dzięki swemu cierpieniu, prowadząc w ten sposób ludzi do zbawienia i chwały, pisze autor listu do Hebrajczyków. Jezus nie zachował dla siebie mocy, jaka wypływała z Jego osoby, lecz posłał uczniów, by głosili Królestwo Boże, przekazując im także władzę wypędzania duchów nieczystych. Właśnie na podstawie tego posłannictwa apostołowie wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali także wiele złych duchów, raz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Chociaż ten tekst nie mówi wyraźnie o tym, że Chrystus powierzył 12 zadanie namaszczenia olejem chorych, to przecież to, co oni czynili, nie może nie oddawać i nie wyjaśniać zamiaru Jezusa. Także Sobór Trydencki dostrzega w tym fragmencie akcent zapowiadający już sakrament namaszczenia chorych. Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię, aby nas zbawić, to Jezus pochylający się nad ludzką nędzą, nad ludzkim cierpieniem. I gdy czytamy Pismo Święte, Ewangelię, tych cudów uzdrowienia widzimy bardzo, bardzo wiele i musimy również mieć świadomość tego, że czasem to uzdrowienie człowieka dokonane przez Jezusa z tej dolegliwości wiąże się, prawda, z odpuszczeniem grzechów. Z jednej strony musi być wiara u człowieka, który chce doznać tej łaski, łaski uzdrowienia, ale z drugiej strony również Jezus Chrystus odpuszcza grzechy. Pamiętamy uzdrowienie paralityka, kiedy to przed Jezusa zostaje spuszczony na łożu sparaliżowany człowiek. I kiedy Jezus powiada do niego, odpuszczają ci się twoje grzechy, wszyscy zgromadzeni mówią zgorszeni, on bluźni. Ale Jezus Chrystus Pan powiada, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczenia grzechów. Mówi do paralityka, weź swoje łoże, idź do domu. I na oczach wszystkich ten schorowany człowiek, który pewnie od wielu lat o własnych siłach nie zrobił ani jednego kroku, wstaje, pełni sił, wstaje zdrowy. Takich cudów oczywiście w Ewangeliach mamy wiele. Jezus wzruszony cierpieniem człowieka nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie naszą nędzę. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby, pisze święty Mateusz w 8 rozdziale swojej Ewangelii. Jezus Chrystus oczywiście nie uleczył wszystkich chorych, jacy byli na świecie za czasów Jego życia. Jego uzdrowienia były znakami przejścia Królestwa Bożego. Zapowiadał uzdrowienie bardziej radykalne. Zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła. Zgładził grzech świata, którego skutkiem jest właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie. Teraz może ono upodobniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką. Nie jest to oczywiście takie proste, ale wiara musi nas mobilizować do tego, abyśmy w każdy moment naszego życia przeżywali w jedności z Bogiem, w jedności z Chrystusem, a zwłaszcza te momenty, które są trudne, a takimi trudnymi momentami jest właśnie cierpienie, jest właśnie choroba. O tym wszystkim jeszcze będziemy mówić. Ja dzisiaj na razie bardzo serdecznie, gorąco dziękuję Państwu, wszystkich słuchaczy z całego serca pozdrawiam. Oczywiście zachęcam do pozostania razem z nami, do pozostania razem z Radiem Maryja.